Rozdział 21. Komitet Obywatelski. Okrągły stół. Lata 1988-1989. 30 maja. Lądujemy w Warszawie. 4 miesiące nieobecności w kraju to wydawałoby się niewiele, ale w tym czasie zmiany nabierały dynamiki. Atmosfera była już zupełnie inna niż w zimie. Majowe strajki w Gdańsku nie przyniosły sukcesu, ale pokazały siłę Solidarności. Przemarsz strajkujących stoczniowców do kościoła Świętej Brygidy miał swoją wymowę i wskazywał na wolę dalszej walki. Pewność, że zmiany nadchodzą, stała się powszechna. Wpadliśmy od razu w wir wydarzeń. Liczba różnych spotkań i dyskusji wzrastała lawinowo. Wszyscy czuli potrzebę dyskusji, wymiany poglądów i przewidywań. W końcu sierpnia pojechaliśmy jak zawsze do Zakopanego. W haramie było kilkoro przyjaciół. Góry uspokajały rozpalone głowy i skłaniały do spokojnych refleksji. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że już kończył się okres dyskusji i refleksji. Zbliżał się czas działania. Sytuacja gospodarcza kraju pogarszała się i stało się oczywiste, że kolejne etapy podejmowanych przez PZPR reform gospodarczych nie mogą przynieść istotnych efektów bez zmian politycznych. Nastąpiły pierwsze kontakty władz ze środowiskiem skupionym wokół Lecha Wałęsy. Zaczęto rozważać możliwość rozmów okrągłego stołu. Sprawa odbudowy samorządów nie była wówczas uznawana za istotny problem ani przez władze polityczne, ani przez środowiska opozycyjne. W dokumentach Komitetu Centralnego można znaleźć stwierdzenie, że opozycja domaga się zdemokratyzowania ordynacji wyborczej do Sejmu i Rad Narodowych, ale nie precyzuje żądań. Po prostu wówczas ich nie miała. Natomiast PZPR dopuszczała jedynie ograniczone zmiany ustrojowe, bardziej deklaratywne niż rzeczywiste. Zgadzając się na niby reformy, chciano utrzymać dotychczasowy system rad narodowych, scentralizowaną administrację państwową oraz przewodnią rolę partii. Jednak w miarę rozwoju sytuacji postulat stworzenia samorządu terytorialnego zyskiwał w programach środowisk opozycyjnych pewne zrozumienie. Wynikało to, jak mi się zdaje, z przesłanek pragmatycznych. W tej dziedzinie istniała bowiem konkretna propozycja przemian ustrojowych. Tymczasem strona solidarnościowa nie narzekała na nadmiar koncepcji przebudowy ustroju. Jednocześnie postulaty w tym względzie były zgodne z ogólną filozofią opozycji nastawionej na sukcesywne przekształcanie ustroju i to raczej ze stanowiska opozycji niż uczestnika władzy. Bronisław Geremek powiedział rok później, że kręgi przywódcze Solidarności uważały, iż skoro musimy pogodzić się z dominacją komunistów w rządzie, władze lokalne powinny być domeną demokratycznie wybranego samorządu. Po powrocie spotkaliśmy się znów u Magdy Gotowskiej. Pytanie, co mamy robić, stało się oczywiste. Andrzej Stelmachowski zaproponował rolnictwo. Spróbujmy zarysować plan działania. Postanowiliśmy zaprosić po 2 przedstawicieli obu stron, opozycyjnej i rządowej, żeby szukać różnic i ewentualnego konsensusu między naszymi postulatami a polityką, którą prowadził rząd. Jak zwykle w takich sytuacjach wszyscy radzą, ale mało jest chętnych do podjęcia się czegoś. Nieopatrznie zabrałem głos i padło na mnie. Przez 2 tygodnie miałem urwanie głowy. Ustalić referentów, uściślić tematy, stworzyć listę zaproszonych gości. Moi rozmówcy byli trochę zaskoczeni, że właśnie ja się tym zajmuję. To nie była moja dziedzina, a w kręgach opozycyjnych niewiele osób mnie znało. Ale seminarium się odbyło i przyniosło ciekawą dyskusję. Tyle, że wypadki toczyły się szybciej i już się skończył czas na rozważania. Na jesieni zaczęły się pierwsze rozmowy na temat możliwości rozmów okrągłego stołu. W październiku Bronisław Geremek zapytał, czy zgodzę się wziąć w nich udział. Oczywiście zaproszenie to przyjąłem z entuzjazmem. Powstawała możliwość wprowadzenia sprawy samorządu do obiegu politycznego. Ale entuzjazm mój opadł, gdy dowiedziałem się, że ta problematyka ma być włączona do prac zespołu zajmującego się wolnością stowarzyszeń. Miałem brać udział w zespole pluralizmu społecznego, kierowanym przez Klemensa Szaniawskiego, jako jedyny reprezentant sprawy samorządu terytorialnego, obok przedstawicieli dziennikarzy, plastyków i innych związków twórczych, adwokatów, lekarzy i harcerzy. Takie ustawienie spraw było konsekwencją filozofii ówczesnej opozycji, koncentrującej się na budowie ruchu obywatelskiego, zorientowanego przeciw państwu, lecz niezainteresowanego przebudową administracji. Usiłowałem protestować, dowodząc, że samorząd terytorialny i zawodowy to są dwie sprawy całkowicie różne. Ale byłem na pozycji przegranej. Bronek też nie bardzo rozumiał sens samorządu terytorialnego. Chciał mnie do rozmów włączyć głównie dlatego, że wiedział, iż mam gotowy program i mogę wnieść konkretne żądania w stosunku do ówczesnych władz. Mogłem więc tylko odmówić albo zaakceptować warunki. Uznałem, że lepiej dostać coś, niż nie dostać nic. Wiedziałem, że odmowa oznacza wyeliminowanie nie tylko mnie, ale i całej sprawy z obiegu politycznego. Więc protestując, przyjąłem zaproszenie z wielką nadzieją, że to tylko pierwszy krok. Tymczasem świeżo powołany rząd Mieczysława Rakowskiego podjął kolejną próbę niedopuszczenia do rozmów z opozycją, sądząc, że PZPR może rozwiązać kryzys własnymi siłami. Rozpoczęcie rozmów Okrągłego Stołu, planowane na połowę października, zostało odłożone. Jednak sytuacja polityczna, a przede wszystkim gospodarcza, zmuszała władzę do poszukiwania kompromisu. Dlatego też w łonie opozycji przygotowań nie przerwano, lecz odwrotnie, przyspieszono je nawet. Było oczywiste, że trzeba utworzyć jakieś ciało, które mogłoby reprezentować opozycję. Pamiętam, zastanawialiśmy się nad jego nazwą. Edmund Osmańczyk proponował OKO, czyli Obywatelski Komitet Obserwacyjny, który miałby obserwować działania rządu i wydawać niezależne opinie. Projekt upadł, ale część tej naszej nazwy przetrwała. W listopadzie Andrzej Wielowiejski zwrócił się do mnie i Andrzeja Sicińskiego, aby wspólnie opracować listę komisji, które powinny zaistnieć, by tworzony komitet mógł objąć swą działalnością niezbędny zakres problemów. Zadbałem, żeby znalazła się na liście również Komisja Samorządu Terytorialnego. 18 grudnia 1988 roku w podziemiach kościoła na Żytniej odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Obywatelskiego. To było niesamowite wrażenie. Mróz, śnieg, nieogrzewane piwnice i wśród tych murów z czerwonej cegły ponad 100 osób z czołówki intelektualnej kraju, zakutanych w jakichś kożuchach i fufajkach. Nastrój niesłychanie poważny, pełna świadomość wielkiej wagi podejmowanych decyzji i wielkiej za nie odpowiedzialności. Mam w pamięci to powszechne przekonanie, że przyszedł czas na rzeczywiste działania i poczucie, że mamy siłę, aby podjąć to wyzwanie. Ani śladu obaw przed represjami. Powołano wszystkie komisje, w tym Komisję Samorządu Terytorialnego. Zostałem wyznaczony na jej organizatora. Obowiązywały zasady pełnej demokracji. Przewodniczących miały wybierać już same komisje. Zadaniem organizatorów było tylko doprowadzić do ich powstania. Zabrałem głos. Wygłosiłem swoje tezy. Ale problematyka samorządowa nie wzbudziła żadnego zainteresowania. Do mojej komisji spośród 120 obecnych zgłosiła się wyłącznie jedna osoba. Andrzej Cyliński. Jak mi powiedział, zapisał się przez przekorę, bo jak zabrałem głos, to większość obecnych poszła na kawę. A jego zaciekawiło to, dlaczego nikt się tym nie interesuje. I chciał się dowiedzieć, co to jest ten samorząd. Zachęcający początek. Powołanie komitetu stało się ważnym wydarzeniem. Po raz pierwszy powstała oficjalna reprezentacja opozycji demokratycznej, która zamanifestowała gotowość do jawnego i konstruktywnego działania. Było bowiem oczywiste, że przekształcenie ustroju państwa może się odbyć bez rozlewu krwi, ale jedynie przy współpracy z władzą. Członkostwo w komitecie nadawało poważny status społeczny. O Komitecie Obywatelskim mówiło się wtedy gabinet cieni, ale reakcje poszczególnych osób były zróżnicowane. Dużo osób entuzjazmowało się perspektywami zmian. Było też wielu przestraszonych, bo przecież jak się przeciw władzy występowało, to zawsze to się źle kończyło. Ale nie spotkałem się wówczas z jakimiś zarzutami o zdradę, jakie dziś można usłyszeć od tych, którzy wtedy w tych wydarzeniach nie uczestniczyli. Powołanie komitetu odbiło się echem również za granicą. Pamiętam swoje zaskoczenie, gdy nagle telefon zadzwonił i odezwał się głos: tu Radio Wolna Europa, czy mogę prosić o kilka słów wywiadu? Nie trzeba nikomu przypominać, co Wolna Europa znaczyła dla reżimu. To był największy wróg i wszelkie kontakty z nim pociągały za sobą ostre represje. Ale sytuacja się zmieniła. Zdecydowałem się bez wahania. Akurat było u nas kilka osób. Życie polityczno-towarzyskie kwitło. Chcieliśmy się spotykać, dyskutować i tworzyć obraz przyszłości. Był straszny hałas. Musiałem więc z telefonem przejść do kuchni i znad stołu kuchennego udzieliłem pierwszego wywiadu w Wolnej Europie o naszych postulatach odbudowy samorządności. Kiedy wróciłem do pokoju, obecni tam przyjaciele zgodnie stwierdzili, że to jest powód do wspólnego toastu. Było to przełamanie jakiegoś tabu ograniczającego nasze działanie. Tych tabu mieliśmy obalać wiele, każdego dnia. Wkrótce też zaprosił mnie na rozmowę pan Snell z ambasady amerykańskiej, aby nawiązać kontakty i bliżej się dowiedzieć, czego chcemy. Bardzo był zaskoczony naszymi konkretnymi postulatami, dorobkiem i wiedzą. Tak zaczęła się wieloletnia i bardzo przyjacielska współpraca z Amerykanami w Warszawie. Po powołaniu komitetu złożyłem wizytę profesorowi Józefowi Pajestce, dyrektorowi Instytutu Nauk Ekonomicznych, w którym pracowałem. Zawiadomiłem go o objęciu przewodnictwa komisji i zamiarze wykorzystania całego dorobku mego zakładu. Przyjął tę informację z dużą rezerwą. Przyznał, że trzeba reformować kraj, ale poprosił, abyśmy to robili poza lokalem instytutu. Dość typowe stanowisko. Robić trzeba, byle nie u nas, bo nie wiadomo, co się może zdarzyć i lepiej nie ryzykować. Obiecałem mu, że zebrania będziemy organizować gdzie indziej. Nie miałem do niego pretensji. W końcu przez prawie 10 lat umożliwiał nam prowadzenie studiów. Nie było jednak łatwo znaleźć lokal na zebrania. Poszukiwaliśmy przede wszystkim miejsc w kościołach. Mieliśmy spotkania w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na Solcu. Wykorzystałem również swoją bliską znajomość z jezuitami na Rakowieckiej. Trzeba było stworzyć komisję samorządu i zacząć przygotowania do nadchodzącego okrągłego stołu. Zaczęliśmy pracę w składzie naszej trójki, działającej od 1981 roku, z Adamem Kowalewskim i Michałem Kuleszą. Nie było łatwo znaleźć kogoś, kto byłby sprawą samorządu zainteresowany i miał coś do powiedzenia. Ale wkrótce nasze grono powiększyło się do 20 osób. Sekretarzami zostali Iwo Byczewski i Włodek Kocon, obaj z mojego zakładu w Polskiej Akademii Nauk. Dołączył Janusz Stępniak, późniejszy senator, przewodniczący Rady Narodowej w Fajsławicach, jednej z nielicznych zbuntowanych gmin, i Jan Kowalski, przywódca Solidarności Wiejskiej z Tarnobrzeskiego. W początku stycznia mieliśmy już gotowe podstawowe dokumenty do dyskusji z władzami. Założenia przyszłego ustroju były podsumowaniem wyników naszych blisko 10-letnich prac. Opracowaliśmy też tezy negocjacyjne określające, co chcemy osiągnąć przy okrągłym stole i wyznaczające pole kompromisu. Skompletowaliśmy zespół i czekaliśmy na przebieg wydarzeń. W końcu stycznia pojechałem na tydzień do Rzymu. Byłem zaproszony przez Uniwersytet La Sapienza na konsultacje i wykłady. Odwiedziłem naszego przyjaciela Andrzeja Koprowskiego, jezuitę. Któregoś wieczora Andrzej zadzwonił do mnie z zaskakującym zaproszeniem na poranną mszę świętą w niedzielę 29 stycznia do prywatnej kaplicy papieża. O nieprawdopodobnej, prawie nocnej godzinie zameldowałem się przy spiżowej bramie. Jakiś zakonnik przeprowadził mnie przez podwórce i wwiózł windą na ostatnie piętro, gdzie znajdują się pokoje papieskie. W poczekalni przed kaplicą zebrała się grupa wybrańców, kilku biskupów, kilku księży i dwóch cywili. Oprócz mnie był jeszcze amerykański konsul z Krakowa. Gdy drzwi do kaplicy otwarły się, papież już tam klęczał, zatopiony w modlitwie. Potem odprawił cichą mszę. Komunia przyjęta z jego rąk stanowiła rzeczywiste przeżycie. Po mszy chwila rozmowy z papieżem i jego osobiste błogosławieństwo. W tym momencie miało ono dla mnie szczególne znaczenie. Któż wiedział, co miało stać się w Polsce? Było oczywiste, że nadchodzące tygodnie będą wymagały siły i determinacji. Błogosławieństwo było wielkim wzmocnieniem. O nadchodzących wydarzeniach dużo rozmawialiśmy z Andrzejem Koprowskim. Znał dobrze moje zaangażowanie w sprawy samorządu i wielokrotnie pomagał mi w różnych formach. Teraz w Rzymie poprosił mnie, abym napisał krótką notatkę wyjaśniającą sens i potrzebę tych reform. Oczywiście napisałem ją. Jakież było moje zdziwienie, gdy ten sam papier otrzymałem w kilka tygodni później w Warszawie z komentarzem, że to jest przekaz z Watykanu, który powinienem zrealizować, bo taka jest wola Kościoła. Stałem się wtedy po raz pierwszy wykonawcą własnych postulatów. Jeszcze w Rzymie dostałem wiadomość, że władze i opozycja demokratyczna zgodziły się na otwarcie negocjacji przy okrągłym stole. Prasa podała również wykaz zespołów, jakie mają powstać. Czytam go i widzę, że nas w nim nie ma. Jestem wściekły, że znowu nas włączyli do zespołu do spraw wolności stowarzyszeń. Zaraz po powrocie do Warszawy dzwonię z pretensją do Geremka, że nic nie zrozumieli, że samorząd to władza publiczna, a nie stowarzyszenie i że w ogóle nie chcą wykorzystywać uwag ekspertów. Mówię i mówię, bardzo podekscytowany, a z drugiej strony martwa cisza. Wreszcie słyszę: panie Jurku, samorządu terytorialnego w ogóle nie ma w pakiecie spraw, które mają być dyskutowane przy okrągłym stole. W tej komisji ma być dyskutowany samorząd, ale pracowniczy. Załamałem ręce. No więc znowu porażka. W tym przypadku równa klęsce. Jeśli odbudowa samorządu nie zostanie włączona do programu rozmów, to będzie oznaczało, że w najbliższych latach nie ma co na nią liczyć. Bez nadania jej wagi politycznej i poparcia liderów opozycji sprawa jest przegrana. Byłem przerażony wizją Polski scentralizowanej i wytrącenia tego podstawowego narzędzia transformacji, jakim jest zaangażowanie społeczeństwa. Ale nie poddałem się, choć zostały jedynie 3 dni na spowodowanie zmiany decyzji, uzgodnionej już przez obie strony. Nie pamiętam, do kogo telefonowałem, ale wykonałem tych telefonów wiele. Doprowadziłem do tego, że kwestia zaistniała, ale jej rozstrzygnięcie miało nastąpić dopiero na spotkaniu z Wałęsą u świętej Brygidy w Gdańsku. Zdawałem sobie jasno sprawę, że to wybieg ówczesnych władz, aby sprawę zamrozić. Dokumenty Komitetu Centralnego, do których miałem możliwość później dotrzeć, potwierdzają, że moje odczucia były słuszne. Ówczesne władze chciały zaproponować tylko kosmetyczne zmiany w ustawach o radach narodowych, a do tego nie potrzebowały rozmów z opozycją. Sprawa samorządu nie budziła zainteresowania ówczesnej opozycji. Uwaga Solidarności koncentrowała się na kilku, wtedy niesłychanie nabrzmiałych, problemach. Zostały one zgrupowane w trzech podstawowych zespołach: reform politycznych, reform gospodarczych i pluralizmu związkowego, pod którym to hasłem rozumiano zgodę na rejestrację związku zawodowego. W zakresie reform politycznych koncentrowano się, słusznie zresztą, na szeroko pojętych swobodach obywatelskich, a wśród nich wielką wagę nadano prawu o stowarzyszeniach. Sprawy samorządowe były traktowane marginesowo. Kilku członków Komitetu Obywatelskiego zapewniało mnie nawet, że strona partyjna łatwo się zgodzi na nasze postulaty, bo przecież kto by się tymi twoimi gminami przejmował? W porównaniu z innymi problemami, to jak mówili, bułka z masłem. W sobotę, 4 lutego, pojechaliśmy do Gdańska. Przewodniczący wszystkich 15 komisji i kierownictwo Komitetu Obywatelskiego. Udział w tej delegacji stanowił dla mnie duże przeżycie. Wiedzieliśmy, że wchodzimy w okres podejmowania wielkich decyzji. Byłem dumny i szczęśliwy, że mogę w nich uczestniczyć. Starałem się bliżej poznać z ludźmi, którzy decydowali o przyszłości. Ciągle czułem się wśród nich trochę obcy. Różniło nas wiele. Przede wszystkim sposób myślenia. Oni w większości uczestniczyli w działalności opozycyjnej, a więc w różny sposób walczyli z istniejącym państwem. Ja w tę walkę nie byłem zaangażowany, pracując nad założeniami nowego ustroju. Miałem więc podejście konstruktywne. Moi współtowarzysze nie bardzo zastanawiali się nad przyszłym ustrojem, koncentrując się na bieżącej konfrontacji z władzami. Ja myślałem o przebudowie państwa, a oni traktowali państwo jako swego wroga. Ale zdecydowanie łączyła nas wola dokonania zmian i przywrócenia ustroju demokratycznego. Spotkanie odbyło się u księdza Jankowskiego w parafii świętej Brygidy. Spotkałem go po raz pierwszy i miałem mieszane wrażenia. Z jednej strony był legendą Solidarności, z drugiej zaś, gdy zobaczyłem wnętrze parafii, przejawy megalomanii, jakiegoś płaskiego blichtru, zmienił mi się obraz człowieka, o którym tyle słyszałem. Ale to nie było wtedy ważne. Istotne było spotkanie i ustalenia, jakie miały zapaść. Wiedziałem, że od jego wyników zależeć będzie dalszy los reform samorządowych. Tłumaczyłem zebranym doniosłość tego problemu. Ale inni uczestnicy też mieli swoje ważne sprawy, które chcieli przeforsować. Każdy bronił swego. Tadeusz Mazowiecki miał stałe połączenie telefoniczne z Warszawą i negocjował ze Stanisławem Cioskiem nasze postulaty. Opór z tamtej strony w sprawach samorządowych był wyraźny. Walczyłem jak mogłem, ale zdawałem sobie sprawę, że sprawa rozstrzyga się poza mną. Na linii telefonicznej. Marzyłem, aby sprawą samorządu zajął się specjalny zespół. Okazało się to nierealne. Struktura organizacyjna Okrągłego Stołu była uzgodniona na najwyższych szczeblach. Bez bardzo silnego zaangażowania naszych liderów przezwyciężenie oporu strony rządowej było niemożliwe. Uważano to za kwestię marginalną, która nie może zakłócić porozumienia w sprawie rozpoczęcia rozmów. Mazowiecki zawarł w końcu kompromis z Cioskiem. Problem samorządu terytorialnego został włączony do podzespołu do spraw stowarzyszeń i samorządu terytorialnego w ramach zespołu do spraw reform politycznych. Przyjęto też wstępne założenie, że po pierwszym spotkaniu podzespołu powstaną dwie grupy: do spraw samorządu terytorialnego i do spraw stowarzyszeń. Uważałem, że osiągnęliśmy sukces. samorząd znalazł się na liście zagadnień dyskutowanych. Jednak nie miałem wrażenia, aby ktokolwiek z kierownictwa Komitetu Obywatelskiego zdawał sobie sprawę, że przyjęte wówczas ustalenia zaowocują reformami tak istotnymi w przyszłości dla Polski. Gdyby Mazowiecki nie przekonał wtedy Cioska, to nie istniałby w Polsce samorząd taki, jaki jest obecnie. Czasami drobne wydarzenia decydują o biegu historii. I często ci, którzy w nich biorą udział, nie zdają sobie sprawy z tych konsekwencji. Wróciłem do Warszawy z mandatem upoważniającym do konkretnych przygotowań. 10 lutego na posiedzeniu Komisji Samorządu Komitetu Obywatelskiego dokonaliśmy ostatnich ustaleń organizacyjnych, a dzień później na zebraniu przewodniczących wszystkich zespołów uczestniczących w negocjacjach przyjęto ostateczne reguły. Okrągły stół nie miał być kolejnym seminarium dyskusyjnym, lecz spotkaniem negocjacyjnym z przeciwnikami, mającymi nie tylko inne spojrzenie na ustrój państwa, ale i inne cele polityczne. Zespoły negocjacyjne miały być małe, grupować ludzi o najwyższym stopniu wiedzy, a ich cel stanowiło wypracowanie programu działań na rzecz przekształcenia państwa. W każdym z nich mieli uczestniczyć przedstawiciele związku, reprezentujący siłę polityczną, która do negocjacji doprowadziła. Do naszej grupy oddelegowano Stefana Jurczaka i Jerzego Zdradę. Ze strony Komisji Samorządu zostali wyznaczeni Iwo Byczewski, Adam Kowalewski, Michał Kulesza, Walerian Pańko, Jerzy Regulski, Zbigniew Rokicki i Henryk Janusz Stępniak. Później dołączył do nas Jerzy Stępień, bardzo wzmacniając merytorycznie naszą delegację. Na asystenta zespołu wyznaczono Mateusza Wyrwicha, młodego, zasłużonego działacza opozycji, wydawcę nielegalnego pisma zajmującego się samorządnością. Pozycja asystenta była bardzo istotna, gdyż tryb wzajemnego informowania się w toku negocjacji opierał się właśnie na osobistych kontaktach asystentów. Nie mieliśmy środków łączności, a rozmowy telefoniczne musiały być ograniczane do minimum. Podsłuchy były oczywiste. Ustalono również, że przewodniczący mają prawo dopraszać ekspertów. Na spotkaniu z Michałem i Adamem u mnie w domu postanowiliśmy zaprosić Marka Budzyńskiego, architekta i urbanistę, Tomasza Dybowskiego, znanego profesora prawa, Marię Gintoft-Jankowicz, bardzo zaangażowaną prawniczkę, Andrzeja Klasika, specjalistę od polityki regionalnej i Andrzeja Piekarę, z którym współpracowaliśmy dawniej. Tworzyliśmy tę listę bez żadnej świadomości, jak będą przebiegać negocjacje i jaka będzie ich tematyka. Więc zaprosiliśmy specjalistów z bardzo różnych dziedzin, aby być przygotowanymi na dyskutowanie spraw, które mogły wykraczać poza nasze kompetencje. Byliśmy gotowi do konfrontacji i walki o przyszły ustrój. Byliśmy gotowi, ale musieliśmy czekać. Harmonogram spotkań poszczególnych zespołów ustalano w negocjacjach kierownictw obu stron uczestniczących w rozmowach. Podzespół do spraw stowarzyszeń i samorządu terytorialnego spotkał się dopiero 23 lutego. Na 10 rano zwołano naszych delegatów do budynku Instytutu Socjologii Uniwersytetu na Karowej. Ostatnie instrukcje i razem wyruszamy do Pałacu Namiestnikowskiego na 11. Tych kilkaset metrów wspólnego marszu stanowiło niezapomniane uczucie. Szliśmy naprawiać Polskę. Dziś takie sformułowania tchną sztuczną emfazą i napuszeniem, ale wtedy tak naprawdę myślałem. To był okres wielkiego przeskoku z pozycji osoby, której nie traktowano jak obywatela kraju, ale jak zawsze podejrzany przedmiot kontroli wszechogarniającej partii i bezpieczeństwa. Ten marsz to było przejście do innej epoki i do sukcesywnego stawania się podmiotem, który ma prawo współdecydować o państwie. Weszliśmy do pałacu. Byłem już tam kilka razy wcześniej, gdyż jego sale wykorzystywano na różne okazje. Ale teraz to było zupełnie co innego. Posiedzenie odbywało się w pomieszczeniu przylegającym do wielkiej sali na pierwszym piętrze, gdzie rozstawiono okrągły stół. Miało ono dość formalny charakter. Współprzewodniczyli Zbyszek Bujak i Kazimierz Secomski. Zbyszka poznałem właśnie w tym okresie. Przedtem słyszałem o nim, gdy uciekając bezpiece stracił własny kożuch, który został w rękach chcącego go złapać ubeka. Bardzo nam wtedy imponował. Teraz go poznałem i bardzo polubiłem. Secomski był szarą eminencją systemu. Bezpartyjny uwiarygodniał oficjalne twierdzenie, że władza jest otwarta dla wszystkich. Ale tacy bezpartyjni bolszewicy, jak ich wtedy nazywano, często byli o wiele groźniejsi. Musieli bowiem stale udowadniać, że są wystarczająco wiarygodni dla władz partyjnych. Secomski odgrywał w pewnym okresie poważną rolę w gospodarce, a później przeszedł na stanowiska czysto polityczne. W tym czasie był członkiem Rady Państwa. Posiedzenie rozpoczęło się od oświadczeń stron. Pierwszy mówił Secomski, głównie o samorządzie, bo to była jego dziedzina zainteresowań. Mówił, jak wiele już rząd zrobił, choć trzeba nadal pracować. Że on bardzo liczy na współpracę wszystkich środowisk, chociaż dawał do zrozumienia, że rząd i partia świetnie same sobie radzą. Szczególnie podkreślał pracę nad przywróceniem własności komunalnej, ale zaznaczał, że administracja lokalna musi wypełniać zarówno zadania samorządu, jak i państwa. A więc chodziło o utrzymanie obecnego modelu, gdzie władze lokalne są podporządkowane centrali. Zbyszek mówił krótko, zapowiadając wystąpienie Stanisławy Grabskiej i moje jako odpowiedzialnych za dwie grupy, na które podzespół miał się podzielić. Zabrałem więc głos i jasno wyłożyłem nasze postulaty. Kiedy dziś czytam ten stenogram, to sam się dziwię, jak bardzo byłem wtedy odważny, bo zakwestionowałem podstawy ustroju, stwierdzając, że trzeba odejść od zasady jednolitej władzy państwowej, ponieważ ona uniemożliwia samorządność. A przecież ta zasada to był fundament PRL. Powiedziałem też wprost, pogłębiający się i rozszerzający się woluntaryzm i arogancja lokalnej administracji stwarzają istotne zagrożenie dla naszego życia. Sposób działania lokalnej administracji powoduje pogłębianie się konfliktów, powoduje pogłębianie się braku zaufania do władzy, którą ta administracja reprezentuje. Władza centralna nie ma możliwości rozwiązywania problemów lokalnych i udowodniła to w czasie ostatnich dekad. Moja deklaracja to było wypowiedzenie wojny systemowi. Myślę, że Secomski dość dawno takiego tekstu nie usłyszał. Przedstawiłem bez osłonek nasze postulaty. Pełna samorządność, rozdział kompetencji pomiędzy administrację rządową i lokalną, odsunięcie partii od bezpośrednich ingerencji. Na ten ostatni aspekt zwróciłem szczególną uwagę, cytując organ PZPR Trybuny Ludu, która chcąc udokumentować potrzebę istnienia partii, przytaczała stale przykłady działań jej aktywistów. Otóż stwierdziłem, że te działania są w większości sprzeczne z prawem, ponieważ są to ingerencje partii politycznej w uprawnienia władz lokalnych. To wystąpienie dowodzi, jak szybko wyzwalaliśmy się z lęków, które pętały społeczeństwo przez prawie 50 lat. Gminy muszą mieć własną, odrębną administrację, która będzie realizowała potrzeby mieszkańców, a nie wytyczne z centrali. Następnie ustalono, że podzespół się podzieli i zebranie zostało zamknięte. Zebranie naszej grupy zwołano 26 lutego. Byliśmy merytorycznie do niego dobrze przygotowani. Swoje postulaty skoncentrowaliśmy na następujących żądaniach. Po pierwsze, odrzucenie stalinowskiej zasady jednolitej władzy państwowej, która wszystkie agendy administracji publicznej podporządkowywała władzom centralnym, a w konsekwencji partii. Miasta i gminy muszą uzyskać autentyczną samorządność, działać w ramach prawa, a nie według nakazów z centrali. Po drugie, przywrócenie autentycznego samorządu lokalnego, a więc nadanie miastom i gminom osobowości prawnej, wprowadzenie demokratycznej ordynacji wyborczej, utworzenie własnej administracji wyzwolonej spod hierarchicznego podporządkowania administracji rządowej, ustanowienie własności komunalnej i przekazanie odpowiedniej części majątku państwowego na wyłączną i nieskrępowaną własność gmin, uznanie prawa gmin do opieki sądowej swej autonomii, a zatem do zaskarżania do sądów decyzji innych organów administracyjnych. Po trzecie, skrócenie niedawno rozpoczętej kadencji Rad Narodowych i zarządzenie nowych, demokratycznych wyborów. Po czwarte, ustalenie organizacji wdrożenia nowego ustroju samorządów lokalnych, aby nie sprowadzić reformy jedynie do gry pozorów. Wiedzieliśmy, że ówczesne władze właśnie do tego będą dążyć. Na pierwsze posiedzenie grupy roboczej szliśmy bardzo napięci. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Bardzo zdecydowanie uprzedziłem naszych kolegów, że to nie jest seminarium naukowe, gdzie każdy ma prawo mówić, co uważa za stosowne. To są negocjacje i naszym zadaniem jest doprowadzenie do osiągnięcia wcześniej określonych konkretnych celów. Zdawałem sobie sprawę, że za przebieg i wynik negocjacji będziemy odpowiadać sami. Kierownictwo strony opozycyjnej koncentrowało uwagę na sprawach priorytetowych, do których problemy samorządu nie należały. Zaplecze merytoryczne nie istniało. Nie mieliśmy kogo pytać. Byliśmy skazani na samych siebie, a ja osobiście odpowiadałem za to, co z naszych rozmów wyniknie. Sytuacja opozycji była diametralnie różna od sytuacji strony rządowej, która dysponowała sprawnym aparatem administracyjnym i powołała nawet specjalne zespoły w KC do koordynowania i obsługi prac Okrągłego Stołu. Na sali w Pałacu Namiestnikowskim spotkaliśmy się z delegacją strony rządowej i jej przewodniczącym, profesorem Wojciechem Sokolewiczem. Delegacja rządowa była liczna, jednak skład grupy rzeczywiście uczestniczącej w rozmowach był bardzo płynny. Ludzie wchodzili i wychodzili. Mam zresztą wrażenie, że w różnych okresach przychodziło znacznie więcej osób niż było oficjalnie zgłoszonych. Z ciekawością obserwowałem bardzo różne zachowania poszczególnych ludzi. Profesor Łętowski, meloman i bardzo inteligentny człowiek, w wyraźny sposób pokazywał, że tematyka obrad go nie bardzo obchodzi. Był zupełnie na luzie i dowcipkował, gdy zdarzała się potem okazja. Bardzo sympatyczny Maciej Graniecki, wysokiej klasy specjalista, dystansował się od działań przewodniczącego, starał się ukryć w cieniu, zabierał głos rzadko i jedynie w sprawach ściśle merytorycznych. Było widać, że w dużej mierze identyfikuje się z nami i naszymi poglądami. Przedstawiciele związków w ogóle nie wiedzieli, o czym mowa. Natomiast pani Zawadzka wiedziała bardzo dobrze, do czego prowadzą nasze postulaty i bardzo aktywnie się im przeciwstawiała. Kierowała zakładem naukowym zajmującym się właśnie radami narodowymi i była ich obrońcą. Mieliśmy z nią do czynienia przez całe lata 80. Dla nas stanowiła symbol istniejącego ustroju. Skład delegacji rządowej był odbiciem przyjętej taktyki defensywnej, obliczonej na przewlekanie rozmów i rozwadnianie tematyki. Temu służyło wprowadzenie przedstawicieli różnych organizacji, takich jak związki zawodowe czy organizacje rolników. Odnosiłem wrażenie, że strona rządowa nie miała koncepcji negocjacji i nie zdawała sobie sprawy ze skutków tych rozmów. Chyba sądzono, że może będą jakieś zmiany, ale wszystko w gruncie rzeczy pozostanie po staremu. Reformy władz terenowych stanowiły jedno z pól, na których coś usiłowano zrobić, aby móc się wykazać sukcesem i okazać pozorną wolę postępu. Były to oczywiście zmiany kosmetyczne, nie naruszające w niczym istniejącego ustroju politycznego, ani jego konsekwencji w organizacji i zasadach funkcjonowania administracji państwowej. Zaraz na początku posiedzenia nastąpiło pierwsze starcie. Profesor Sokolewicz oświadczył, że w obradach uczestniczą przedstawiciele związków rolniczych i zawodowych i zażądał dla nich statusu pełnego, autonomicznego uczestnika. Oczywiście akceptacja tego postulatu zmieniałaby podstawowy układ. Negocjacje zamieniłyby się z dwu- na trzystronne, a tym samym jakiekolwiek porozumienie nie byłoby możliwe. O takich próbach poinformowało mnie już wcześniej nasze kierownictwo. Twardo więc odmówiłem i na tym sprawa się zakończyła. Dalsze rozmowy przebiegały sprawnie i w atmosferze merytorycznej. Nasze postulaty ustrojowe przedstawił Michał Kulesza, a Adam Kowalewski mówił o planowaniu i gospodarce przestrzennej. Ja dość twardo prowadziłem naszą delegację, nie bardzo dopuszczając innych do głosu. Bałem się rozmywania negocjacji i spychania ich na boczne tory. Jurczak i Zdrada, reprezentujący związek, raczej milczeli, ale bardzo nas wspierali, gdy zachodziła potrzeba. Z tego porządku wyłamał się Andrzej Piekara, wygłaszając dłuższe akademickie przemówienie w duchu pełnego pojednania i gotowości do poszukiwania kompromisu. Musiałem zareagować, gdyż takie stanowisko łamało przyjęte przez nas wcześniej ustalenia. Żadnych kompromisów poza granicami, które przyjęliśmy. Naszym celem była odbudowa samorządu, a nie zawarcie porozumienia z władzą. Porozumienie stanowiło jedynie drogę do celu. Sztuczne kompromisy prowadziłyby nas w ślepe uliczki, na czym stronie rządowej właśnie zależało. W przerwie zwróciłem na to uwagę Piekarze. W efekcie na następne posiedzenie już nie przyszedł. Pierwszego dnia dyskusja miała bardzo pozytywny przebieg. Zastanawialiśmy się, czy władze lokalne mogą być rzeczywiście samodzielne, czy na poziomie lokalnym nie jest konieczna administracja rządowa, co zrobić z województwami. Ale panował nastrój pojednawczy. Wyglądało tak, jak gdyby rzeczywiście PZPR gotowa była zgodzić się na odbudowę samorządu. Pod wieczór zapisaliśmy całą listę przyjętych uzgodnień. Zachęceni szybkim postępem ustaliliśmy, że zakończymy pracę w ciągu następnego dwudniowego posiedzenia 3 i 4 marca. Byłem w tak dobrym i optymistycznym nastroju, że zwolniłem z obowiązku uczestnictwa naszych doradców. Wydawało się, że wszystko pójdzie jak po maśle. Po zakończeniu posiedzenia, jako przewodniczący, miałem zdać krótkie sprawozdanie do kamery. Telewizja puszczała je na antenę. Nasz status grupy roboczej miał tę poważną wadę, że ograniczał dostęp do telewizji. Prawo do szerszych wypowiedzi przyznano jedynie kierownikom zespołów. Dla grup roboczych wydzielano po jednej minucie, wyjątkowo po dwie. Pierwszego dnia powiedziano mi, że mamy do dyspozycji 45 sekund na antenie. Zwrócono uwagę, że jeśli będę mówił długo, to redaktorzy skrócą moją wypowiedź, wycinając wszystko, co dla nas ważne. Czyli jak mam 45 sekund, to muszę mówić tylko tyle, a nie dłużej. Więc patrząc na zegarek, wygłosiłem 45-sekundowy komunikat. Reporter był zaskoczony i chciał nawiązać rozmowę, aby później mieć z czego wybierać. Odmówiłem i pozostawiłem go bardzo niezadowolonego. Kolejne posiedzenie trwało 2 dni. Pierwszy dzień spędziliśmy w Pałacyku Sobańskich przy Alejach Ujazdowskich. To było dla mnie znajome miejsce. Za płotem stał dom moich rodziców, w którym przeżyłem ostatni rok przed wojną, a potem całą okupację i pierwsze lata PRL. Z drugiej strony graniczył z budynkiem UB, w którego podziemiach spędziłem pierwsze 2 tygodnie swego uwięzienia. Ale tym razem sytuacja była inna. To my byliśmy gospodarzami. Jednak nastrój z poprzedniego zebrania prysł, gdy profesor Sokolewicz odwołał praktycznie wszystkie dokonane już ustalenia. Stanowisko strony partyjno-rządowej uległo zasadniczemu usztywnieniu. Wszystkie nasze postulaty natrafiały na zdecydowany sprzeciw. Delegacja drugiej strony nie chciała dopuścić do żadnych istotnych zmian. Cały czas udowadniano, że jest nieźle, a jak się nieco poprawi, to będzie już całkiem dobrze. We wszystkich trudnych momentach proszono o przerwę i telefonowano gdzieś po instrukcję. Plotka głosiła, że kontaktowano się z profesorem Secomskim, który nadzorował Rady Narodowe i był zdecydowanym przeciwnikiem dalej idących zmian. Po każdym telefonie stanowisko strony rządowej robiło się coraz sztywniejsze. Zgadzano się jedynie na pewne usprawnienia bez naruszania pryncypiów ustrojowych. A na to my nie mogliśmy przystać, bo żądaliśmy właśnie zmiany ustroju. Usztywnienie stanowiska strony rządowej spowodowało poważny kryzys. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle nie zerwać rozmów. W odróżnieniu jednak od strony partyjnej nie mieliśmy dokąd telefonować. Ponosiliśmy sami odpowiedzialność za wynik i treść ustaleń. Rozumieliśmy, że w ogólnym interesie było utrzymanie dialogu, a nie jego zrywanie. Zażądaliśmy więc przerwy i po wewnętrznej naradzie przedstawiliśmy na piśmie swoje ultimatum, precyzując 3 zasady, które nie mogą podlegać żadnym negocjacjom. Pierwsze. Gwarantowana prawnie autonomia samorządu przy ograniczeniu kontroli rządowej jedynie do spraw legalności decyzji. Po drugie, odrębność finansowa. Po trzecie, demokratyczne wybory. Dopuszczaliśmy natomiast negocjacje na temat wszelkich spraw nienaruszających tych pryncypiów oraz dotyczących trybu dokonania reform. Dyskusje o zasadach ustrojowych były dla nas trudne. Niełatwo było nam występować w imieniu społeczności lokalnych, bo one nie istniały. W tym czasie można było mówić jedynie o pierwszym kroku w kierunku ich tworzenia. Chcieliśmy go dokonać, ale o szczegółach ustrojowych powinny zdecydować te społeczności, kiedy powstaną. Staraliśmy się więc ograniczać swoje postulaty, aby nie powtarzać błędów z przeszłości, gdy komuniści chcieli uszczęśliwiać Polaków, narzucając im ustrój wbrew ich woli. Ale trzeba było uruchomić proces tak, aby nie można go było zatrzymać. Strona rządowa formalnie przyjęła nasze podstawowe warunki i zgodziła się na ich umieszczenie w protokole końcowym. Jednak po tych pozornie konstruktywnych oświadczeniach natychmiast pojawiły się zasadnicze różnice w interpretacjach. A to oznaczało, że nawet przyjęte uzgodnienia nie będą później honorowane. Zresztą w wielu momentach dawano nam jednoznacznie do zrozumienia, że nie jesteśmy poważnymi partnerami. Jednocześnie według różnych przecieków strona rządowa była zaskoczona wysokim stopniem naszego przygotowania merytorycznego oraz radykalizmem żądań. Podobno zespół samorządowy wyróżniał się spośród innych dużą wiedzą i konkretnością postulatów. Był to wynik wielu lat studiów. Wobec postawy drugiej strony zaproponowaliśmy przerwanie negocjacji i sporządzenie protokołu rozbieżności, zawierającego zestawienie stanowisk stron, a nie uzgodnień. Uznaliśmy, że dalsze rozmowy nie mają sensu, gdy brak dobrej woli znalezienia akceptowalnego dla nas rozwiązania. 4 marca późnym popołudniem zaczęliśmy redagować protokół końcowy. Byliśmy tak rozeźleni, że uparliśmy się, aby skończyć rozmowy jeszcze tego dnia. Podzieliliśmy się na grupy. Główne zadania przejęli ode mnie Adam Kowalewski i Michał Kulesza, redagując poszczególne części protokołu. Ja byłem bardzo zmęczony i taki wściekły, że bałem się, aby nie doprowadzić do zbędnych zadrażnień. Protokół podpisaliśmy już w pustym i wymarłym pałacu koło 11 w nocy. Podstawowe rozbieżności, jakie wystąpiły w negocjacjach, dotyczyły następujących spraw. Pierwsze. Delegacja rządowa domagała się utrzymania dotychczasowej formuły Rad Narodowych, będących jednocześnie organami władzy państwowej i samorządu. Było to dla nas nie do przyjęcia. Po drugie, delegacja rządowa chciała utrzymać w gminach administrację rządową zazębioną z samorządową. Myśmy uważali, że na szczeblu lokalnym wszystkie funkcje może spełniać administracja samorządowa. Po trzecie, strona rządowa chciała wprowadzić na szczeblu województw jakąś hybrydę quasi-samorządową. Myśmy odrzucali to rozwiązanie, żądając utrzymania w województwach administracji rządowej aż do czasu, gdy zaistnieje możliwość utworzenia samorządu wojewódzkiego. Po czwarte, domagaliśmy się wprowadzenia pełnej reformy możliwie szybko i skrócenia obecnej kadencji Rad Narodowych. Delegacja rządowa chciała powolnych zmian rozłożonych na długi okres. Obie strony zgadzały się natomiast na przyznanie gminom osobowości prawnej i przekazanie im części mienia państwowego, jakkolwiek w szczegółach występowały istotne różnice. Do wspólnych ustaleń wpisaliśmy jeden bardzo ważny dla nas postulat. Otóż było jasne, że wybory do Sejmu odbędą się wkrótce. Natomiast trudno było przewidzieć, kiedy odbędą się wybory samorządowe. Tymczasem w naszej opozycji nie ma ludzi z doświadczeniem, którzy są przygotowani do przejęcia funkcji w samorządach lokalnych. Trzeba było ich przygotować. I dlatego zażądaliśmy, aby upoważnić przedstawicieli legalnie działających organizacji lokalnych do uczestniczenia w pracach Rad Narodowych. Strona rządowa nie zakwestionowała tego zapisu. Sądzę, że stwierdzenie, iż chodzi o legalne organizacje, ich uspokajało. Nie wyobrażali sobie zapewne, że wkrótce istniejące ograniczenia znikną i ludzie będą mogli się stowarzyszać, aby realizować idee całkowicie sprzeczne z poglądami partii. Wyjaśnienia wymaga nasze stanowisko w sprawie województw, szczególnie w świetle późniejszych dyskusji o samorządzie na szczeblu ponadgminnym. Strona rządowa proponowała jakąś formę quasi-samorządu, a my odrzucaliśmy jakiekolwiek hybrydy. Uważaliśmy, że odbudowa samorządu jest procesem i że w tym czasie można było mówić jedynie o jej pierwszym etapie, którym powinno być ustanowienie samorządów gminnych, aż powstaną warunki do wprowadzenia na tym szczeblu pełnego samorządu, a pełne usamorządowienie województw nie było wówczas możliwe. Wymagałoby bowiem utworzenia niezależnych administracji rządowej i samorządowej. Ale to się okazało realne dopiero prawie po 10 latach. O tak poważnych zmianach nie mogło być wówczas mowy. Nie można też było wtedy myśleć o zmianie podziału administracyjnego, a każde wzmocnienie niezależności województw prowadziłoby do spetryfikowania istniejącego złego podziału. Obawialiśmy się także, aby stworzenie samorządów wojewódzkich nie ograniczyło samodzielności gmin. W mentalności społecznej i praktyce administracyjnej tkwiła głęboko zakorzeniona świadomość zależności hierarchicznej. Było więc wysoce prawdopodobne, że samorządy wojewódzkie uważałyby się za władzę zwierzchnią gmin, uniemożliwiając im samodzielne działanie. Kompromis wówczas był niemożliwy. Rozbieżności między obiema stronami miały charakter fundamentalny. O ile my chcieliśmy zmian ustrojowych, które zapoczątkowałyby budowę państwa obywatelskiego, o tyle strona partyjno-rządowa rozpatrywała całą sprawę w kategoriach politycznej walki o władzę i utrzymanie istniejącego stanu. 9 marca zostałem zaproszony na posiedzenie zespołu do spraw reform politycznych, jednego z trzech podstawowych zespołów Okrągłego Stołu. Razem z Sokolewiczem przedstawiliśmy wyniki naszych prac i protokół końcowy. W przyjętym stanowisku w sprawie reform politycznych zespół zgodnie uznał, że silny pełnią praw i swobodnie wybrany samorząd terytorialny stanowi jeden z elementów wypływających z niezbywalnego prawa obywateli do życia w państwie, które w pełni urzeczywistnia suwerenność narodu. Ale jednocześnie w tym samym stanowisku stwierdzono, że planowana reforma instytucji państwowych obejmuje Sejm, Senat, Urząd Prezydenta i sądy. Ani słowa o samorządzie. Kilka dni po zakończeniu prac naszej grupy zakończył je także podzespół do spraw ekologii. Interesowaliśmy się nim, ponieważ uczestniczyło tam wielu naszych dobrych znajomych zajmujących się gospodarką przestrzenną. Jego współprzewodniczącymi byli Stefan Kozłowski ze strony Solidarnościowej i Jerzy Kołodziejski ze strony partyjno-rządowej. Te prace zakończyły się w zupełnie innym nastroju niż nasze. Szampan, święto, sukces i całkowite porozumienie. W pierwszej chwili czułem się trochę zazdrosny i sfrustrowany, gdyż ich radość z porozumienia oznaczała, że myśmy ponieśli porażkę, bo porozumienia nie było. Jednak po kilku rozmowach stało się dla mnie jasne, że to oni ponieśli porażkę, bo strona rządowa osiągnęła to, co chciała. Porozumienie sprowadzało się bowiem do ogólnej i oczywistej deklaracji, że zatruwaniu środowiska trzeba położyć kres oraz na sporządzeniu listy zakładów, z którymi trzeba coś zrobić. Natomiast nie było ani słowa o jakiejkolwiek zmianie systemu gospodarczego i prawnego, które spowodowałoby, że przemysłowi nie opłacałoby się truć, ale że byłby zainteresowany czystymi technologiami. A więc porozumienie dotyczyło identyfikacji problemów, a nie sposobów ich unikania. Dotyczyło leczenia skutków, a nie przyczyn. Według mego osądu właśnie o takie porozumienia chodziło stronie rządowej, żeby mówić, ale nie zmieniać. Sztywne stanowisko strony rządowej i opór przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian był dla naszych liderów zaskoczeniem. Spodziewali się bowiem, że w tej dziedzinie PZPR jest gotowa do daleko idących ustępstw. Tymczasem brak woli kompromisu sygnalizował, że wprowadzenie samorządu terytorialnego stanowi zagrożenie dla ówczesnego ustroju. Wniosek więc był prosty. Należy się dopominać o samorząd. W wyniku tego w ostatecznych uzgodnieniach zdecydowano, że powstanie wspólna grupa robocza, która będzie dyskutować reformy możliwe do zaakceptowania przez obie strony i będzie poszukiwać kompromisu. Grupa ta nigdy nie powstała. Decyzja o szybkich wyborach parlamentarnych zmusiła do koncentracji naszej uwagi na przygotowaniu się do kampanii. Natomiast strona rządowa żadnych negocjacji nie chciała. Jak należy oceniać ówczesne wysiłki? Według moich notatek Pytany bezpośrednio po zakończeniu obrad o oceny, odpowiadałem, że niczego nie osiągnęliśmy i że jestem bardzo zadowolony z wyników. Ta sprzeczność była pozorna. Nie osiągnęliśmy nic, ponieważ strona komunistyczna z dobrej woli nic oddać nie chciała, bo oddać nie mogła. PZPR dobrze wiedziała, że jakakolwiek lokalna autonomia stwarzałaby śmiertelne niebezpieczeństwo dla ustroju, gdyż niszczyłaby fundamenty ustroju. Zarazem byłem zadowolony, ponieważ właśnie w wyniku oporu komunistów stało się dla wszystkich oczywiste, że reforma samorządowa ma podstawowe znaczenie dla przeobrażeń ustrojowych. Zmusiliśmy ich przy tym do jasnego określenia tych punktów, do których przywiązywali największą wagę. Musieli się więc odsłonić. Zakończyliśmy pracę w swojej grupie, ale do zakończenia obrad Okrągłego Stołu było daleko. Mieliśmy w programie wyjazd do naszych partnerów w Danii. Zdecydowaliśmy się pojechać z Danką, mając nadzieję, że zdążymy wrócić. I to był błąd. Nie zdążyliśmy. Wróciliśmy 7 kwietnia, a tymczasem w Polsce sprawy nabrały przyspieszenia. 5 kwietnia Okrągły Stół został zakończony plenarnym posiedzeniem. Po przyjeździe dowiedziałem się, że Geremek mnie poszukiwał, chcąc zaproponować udział właśnie w tym historycznym wydarzeniu. Klemens Szaniawski wyjechał na kilkumiesięczny pobyt w Stanach i zwolniło się miejsce, które miałem zająć. Niestety, nie było mnie wtedy w kraju.